Cześć, słuchacie 176. odcinka podcastu Inside Baseball. Z Wrocławia mówią do was Konrad Okoński, jeden z trójcy.
A także Mateusz Żarkowski, czarny to nie kolor.
I jako gość kto zmienił na gość specjalnej troski, Dorian Knieć.
Dzień dobry.
Cześć Dorian. Dorian jest naszym nowym praktykantem studia Pindol i firmy Coco Art i to on jest odpowiedzialny za wrzucanie fenomenalnych newsów na naszego Facebooka, także mam nadzieję, że czerpiecie z nich.
Za wszystkie czarne sprawunki.
Tak. A w dzisiejszym odcinku rozkminy, leczenie kompleksów.
Dostałem ofertę dmuchanych zamków.
Progejowska Rosja.
I puchar za suchar, a także newsy. Miss Backfire.
Dzień dobry.
Polacy silni w rakietach, słabsi w nazwach.
Palessi.
Plotki o moim byciu klonem.
Australia... Aha, miało tam być jeszcze, są znacząco przesadzone, ale chyba nie dopisałem. Australia nie jedno ma imię.
Pogłoski, nie?
Tak, tak, pogłoski chyba.
Radom serem stoi.
Miłość, ciężka rzecz.
Co, gdzie, jakie eksperymenty na płodach? Czyje? A także kącik robotyczny, szybka piłka, piłka w trybuny i aftershave.
Ej, to się naprawdę robi automatycznie. Witaj Dorian w naszych skromnych progach. Stół jest brudny, jak już wspomniałem, ale to jest wina Belego.
Przynajmniej zostawił szkice.
Tak, to są wszystko szkice, akty mnie. Jak nagrywaliśmy nago, to jest taka, wiesz, kawałek historii.
Te większe czy te mniejsze?
Czy nagrywaliście przed lustrem?
Nie, siedzieliśmy naprzeciwko siebie, jakby ułożeni w takich rzymskich pozach.
Ostateczny pojedynek rysowników. Stajesz nago przed drugą osobą i rysujecie siebie.
Tak powinny wyglądać te zawody komiksiarzy.
No, tak powinien, jak to się nazywało, te twoje?
Bitwy?
Bitwy komiksowe?
Tak, czy jeszcze było.
Komiksofony?
Nie, jeszcze coś było.
Miss komiksu na tych, nie wiem. Komiksofon był we Wrocławiu, bitwy komiksowe były wcześniej. Czy jest więcej, 24-godzinny komiks?
Fajne by były też bitwy komiksowe, gdzie ty przychodzisz z rysowaniem, a oni ci dadzą po prostu stertę starych komiksów i musisz obłożyć kogoś gazetą.
masz 4 minuty, żeby uszyć sobie zbroję z tych komiksów.
I miecz,
masz 50 trytek do tego.
O nie, on jest odporny na zacięcia kartką.
O nie, on ściągnął wszystkie komiksy z grubą okładką.
Nie, to człowiek hemofilia.
Człowiek hemofilia. Jaka jest jego moc?
Nigdy nie jest... krwią w oczy.
Nigdy nie zasycha. O, jeez.
Nie przylega do mnie.
Była zacięcie kartką.
No... No ale wiesz, jest, możesz umrzeć od zacięcia kartką, jeśli zatniesz wystarczająco wiele razy.
Możesz, ale po co?
Co się zastanawiam, czy można komuś podciąć gardło kartką?
Tak. Znaczy po co? Ja uważam, że warto być pierwszym w danej dziedzinie zawsze.
Znaczy można, ale długo byś ciął, nie?
Tak.
Jest trochę jak krojenie, jak ścinanie drzewa tępym nożem.
Wydaje mi się, że musiałbyś też dobrać odpowiednio papier, na przykład kredowy nie zamoknie od krwi tak szybko, więc możesz zrobić więcej ruchów. Nie? Dobra, chodźmy do rozkmin, jako że, no, teraz nie rozkminialiśmy niczego. Miałem rozkminę w tym tygodniu na temat dużych samochodów. Kojarzycie, jak ktoś jedzie takim wielkim, dojebanym samochodem, który jest bardzo głośny i mówi się, że ta osoba leczy sobie kompleksy, nie? Mhm. Czy można faktycznie wyleczyć tak kompleksy? W sensie, czy jeśli ja mam jakiś kompleks, to mogę sobie kupić większe auto i będę zdrowy?
Wydaje mi się, że to nie chodzi o leczenie kompleksów. To jest dobre, pierwsze co powiedzieć. To nie jest leczenie kompleksów, tylko popadanie w swój kompleks.
Nie? To pogłębiasz swój kompleks i czujesz się gorszy, kupisz większe auto i pogłębiasz ten kompleks wtedy?
Znaczy, wiesz, pieniądze szczęścia nie dają, ale lepiej jest płakać w nowym samochodzie niż pod mostem.
No to zdecydowanie, no. Zwłaszcza jeśli masz podajnik chusteczek, wiesz, w samochodzie.
I, nie wiem, laskę pod kierownicą.
Ale czy to nie byłoby dobre, jakbyśmy...
No może twoje łzy mogą kapać jej na głowę.
Ale czy komuś zdarzyło się, że poszedł do lekarza i powiedział...
Miałem depresję, więc zatrudniłem prostytutkę. Teraz mam depresję, kiedy ktoś mi strze. To tak jak koleś powiedział, że miałem depresję i znajomi powiedzieli, jedź w podróż, teraz mam depresję w Egipcie, więc sobie zakładam, że to trochę tak działa. Nie?
Jedziesz ze swoją depresją pokazać jej trochę świata.
Z drugiej strony pamiętam ten motyw, co koleś miał depresję i chciał popełnić samobójstwo, pojechał do Meksyku na taki tournée po burdelach i wrócił wyleczony. W sensie stwierdził, że od tej pory no może mieć depresję, ale będzie sobie co jakiś czas tam wracał, nie? Popracuje i będzie wracał.
No. Było to.
Ej, ale czy możesz pójść do psychologa i powiedzieć, usiąść i powiedzieć, no mam taki problem, ja czuję, że nigdy nie będę tak dobry jak mój ojciec, tak dobry jak mój ojciec chciał, żebym był, i lekarz ci przepisuje zakup BMW na przykład i ty jesteś, czujesz się lepiej, po prostu w sensie funkcjonujesz od tego czasu już normalnie?
A ten ojciec miał BMW?
Nie wiem, może to jest, wiesz, ja nie jestem psychologiem. Także nie wiem, może zależy...
To zabawne. To G, that's awfully specific, Konrad.
Ej, mój ojciec nie jeździ BMW. Także jestem czysty. Ej, sięgnąłem po pierwszy lepszy kompleks. To było pierwsze, co stało na jakiejkolwiek półce. Ojcowie. Mam półkę pełną ojców, sięgam po nich, kiedy potrzebuję. Kiedy szukam dowcipu. Dobra, no to co, zostawmy to. Ja mam jeszcze mam jedną rozkminę, ale do tego muszę otworzyć wam e-mail. Kojarzycie, jak pójdziecie na jakiś festyn, taki osiedlowy na przykład, i tam stoi taki dmuchany zamek, w którym dzieci mogą skakać, albo jeśli nie ma dzieci, to wy możecie skakać, nie?
Znaczy ja wiem, że możesz wejść do takiego zamku i ten zamek ma ściany i to jest super, bo kiedy ty skaczesz, te dzieci lecą na te ściany i się odbijają. Tak.
Ja mam pytanie, co to znaczy, jak nie ma dzieci, to możesz?
No bo jeśli są dzieci, to cię nie wpuszczą ci ludzie, którzy sprzedają bilety.
Ponieważ Konrad ma taki nakaz sądowy, który mówi, że nie może się zbliżać do dziecka.
Mam 32 lata i 1,91 m, nie wpuszczą mnie tam, jak będą dzieci. Może 90
kilo. Nie możesz się zbliżać na 5 metrów do dziecka, czyli na długość penisa.
Tak. Ej, słuchajcie, ja wiecie, jak wiecie, mam firmę zarejestrowaną z moim pewnie adresem e-mail. I dostaję czasami dziwne oferty na e-mail. Takie, wiesz, o, widzieliśmy pańską stronę, myślę, że będziemy mogli zgrać nasze biznesy, a biznes jest na przykład, wiesz, produkuje puszki albo coś. Tym razem dostałem zimową wyprzedaż dmuchańców z magazynu. I tutaj mam wszystkie modele. Mam takie modele ze zjeżdżalnią. Czekajcie, zrobię wam jakiegoś screenshota, bo...
Masz takie modele z dziurką, które się sama nawilża na przykład?
Chyba nie, to są dla
dziurki. Żeby łatwiej było dmuchać.
Żeby łatwiej było wcisnąć dziecko do środka. Zobaczcie, co dostałem. I jeśli byliście ciekawi, ile może kosztować taki zamek do skakania, to możecie zobaczyć tutaj. Taki naprawdę duży, taka zjeżdżalnia, gdzie dziecko się musi wspiąć jeszcze jedną stroną, to kosztuje około 10 tysięcy.
No, czyli tyle, co jedna karta graficzna jakby, nie?
Ale dmuchana, pływająca wyspa Flaming, na której możesz siedzieć chyba w 6 osób, taki wielki ponton, kosztuje 2,5 tysiąca, także wydaje mi się, że całkiem zajebiście.
Wow.
O, jakiś ja chłopak dostał to samo.
Na Mazury flamingiem byłoby zajebiście.
No zajebiście, trochę...
Wszyscy tam żeglują, wiesz, jakieś ten, a ty wypierdalasz flamingiem, wypychasz się raz i czekasz, gdzie dopłyniesz, nie?
Jednorożec.
To jest spokojny rodzaj podróżowania.
Jakby for simpler times.
Ja będę chciał kiedyś coś takiego, w sensie może poczekam, aż będę miał dziecko, ale...
Po co? Przecież nie będziesz mógł wchodzić wtedy na 5 metrów.
W to dziecko. Enter the baby.
Kurde.
W ogóle enter the dragon, wejdź w smoka. O Jezus, to chciałem przedstawić wam ofertę dmuchanych zamków, bo przedstawiono ją mi i jestem zaskoczony, że część z tych rzeczy jest w miarę przystępna. Oni w ogóle produkują dmuchańce też.
Jak powiedziałeś, wejdź w smoka i enter the dragon, to przypomniałem, to jakoś stanęła mi w głowie taka scena z więzienia amerykańskiego, że koleś wchodzi do więzienia i to jest I ma takie, wiesz, cały czas się obawia, czy będzie tam gwałcony, ale spotyka takiego kolesia, który ma takie na plecach, wiesz, skrzydła czy cokolwiek, takiego chińskiego, chiński, wiesz, chińską jaszczurkę, wejdź w smoka. Nie wiem, dlaczego to było bardzo specyficzne.
Ej, a co jeśli więzienia...
Nie, to nie jest specyficzne, jak to powiedzieć po polsku?
Konkretne.
Specific, konkretne, wyraźne.
Konkretno.
Dokładne.
Dokładne też. Jest chyba jeszcze jedno słowo, które pasuje.
Gatunkowy. Rdzenny.
Ej, a co jeśli więzienia to są tak naprawdę jak pobór wojskowy? Że wszyscy idą na pobór wojskowy, nie wiedząc do końca, czy będą musieli, czy będą im zaglądać do dupy, czy nie. I tak samo wszyscy idą do więzienia, spodziewając się, że będą gwałceni, i więzienia są pełne ludzi, którzy oczekują, że zostaną zgwałceni. Tak jakby wszyscy, każdy jeden.
Ja myślę, że...
Ani jednego gwałciciela.
Ja myślę, że oni gwałcą, ale tak naprawdę nikt tego nie lubi.
Jak, w sensie nawet ci, co gwałcą?
Tak, tak, oni mówią mi, ja pierdolę. Jakby, w sensie, ja pierdolę.
To taka więzienna tradycja, robimy to tak po prostu, żeby podtrzymać kulturę.
Nie mamy karpia, mamy odbyty.
Mówisz, ten koleś jest kurewsko brzydki i się nie myje, ale ostatecznie, wiesz, szacunek musi być.
Karp na święta jest jak taki analny więzienny gwałt. Bo jest to jest tak, jakby nikt go za bardzo nie lubi, ale jest tradycja, więc generalnie powinien być na stole.
Nie, ja na przykład ostatnio zaczynam... od jakichś paru lat mówię mojemu ojcu, że on mówi, ale karp czy coś takiego? Ja mówię, tato, po pierwsze to jest stara tradycja, po drugie jesteś kurwa niewierzący, trzecie weź kurczaka, nie?
Po piąte komuna się skończyła.
No tak, ale wiesz, no ludzie lubią mieć... Nie wiem co, ludzie chyba lubią jeść to samo, co ich dziadkowie, ja nie rozumiem.
Nie wiem, u mnie chyba nigdy nie było karpia, a na pewno nie w wannie.
U nas były w wannie karpie, mój dziadek je zabijał.
U nas w życiu, nie pamiętam.
Ale tak naprawdę nie wiem, kiedy ostatni raz widziałem żywego karpia kupowanego przez rodzinę. Pewnie parę lat temu. Może z 10.
Parę lat temu.
No nie wiem, tak mi się wydaje, że pamiętam go jakoś jeszcze oczami wyobraźni. Chociaż jak teraz o tym rozmawiamy, to ta wanna, w której go pamiętam, nie ma tej wanny już u mnie w domu rodzinnym od wielu, wielu lat. Także to jednak musiało być trochę dawno. Przed remontami. Scenar jest fanem karpia. Broni go teraz na czacie.
O nie.
Nie jest za to fanem karpi w wannie, nie wiem dlaczego. W sensie, nie lubisz świeżego jedzenia?
Może lubi się myć.
W sensie, ktoś tego karpia i tak musi zabić. To nie jest tak, że ten, który kupujesz w sklepie, nie został zabity przez kogoś.
No ale połowa roboty za tobą, tak?
No tak, ale masz mniej świeżą rybę, bo ona, nie wiesz, nie zginęła przed chwilą. Nie? Hej, scenar nie lubi, bo to syfi wannę.
No.
Dorian.
Mi się wydaje, że to jest coś takiego, co jak masz dzieci, trzeba raz zrobić, żeby rodzice wiedzieli, żeby dzieci wiedziały, dlaczego już tego nie robisz.
Musicie posmakować tradycji chociaż raz, a potem jesteście wolne. Dorian, masz rozkminę o progejowskiej Rosji.
A to jest stara rozkmina.
Hypowałeś ją zanim tu przyszliśmy, więc spodziewam się wiele. Nie. Powiedziałeś, że to jest twoja najlepsza życiowa rozkmina.
Najlepsze, którą pamiętam i która się podobała na moim podcaście.
Okej, to dawaj.
A więc kojarzycie, jak jest w Rosji, bo wy to mówiliście, ja pamiętam, że w Rosji nie wolno uświadamiać dzieci o istnieniu gejów.
Tak, w ogóle bycie gejem w Rosji jest chyba zesłaniem na Sybir, nie? Była jakaś taka afera. Zsyłali ich do obozów.
Nie wiem,
czy teraz ciągle się zsyła na Sybir.
Teraz ci powiem. W Czeczeni, sorry,
pamiętam,
przepraszam.
Że mówiliście, że nie wolno uświadamiać dzieci o istnieniu gejów.
No ja był ten motyw, się... wiem, że był ten motyw, że cała akcja na olimpiadę, że przyjechali w olimpiadzie, że przyjechali geje, w sensie homoseksualiści startować na olimpiadzie i tak jakby nie mogli być, nie mogli mówić, nie mogli się zachowywać. Nie wiem, coś takiego było. Nie pamiętasz tego, Konrad?
Ja słyszałem, że musieli wchodzić tylnym wejściem. Czekaj. Geje Olimpiada, to zaraz znajdę. Igrzyska wstydu. Możliwe, że to jest to. Ale to ja poszukam szczegółów, a ty, Dorian, kontynuuj.
Więc gdzie skończyłem? A, że nie wolno uświadamiać dzieci o istnieniu gejów? To się zastanawiałem, czemu. A może Rosja jest progejowska, że chce chronić gejów przed dziećmi?
O kurwa.
No bo patrzcie, u nas na przykład od dziecka wiemy, że są homoseksualiści i co robimy jako dzieci? Wyzywamy się od pedałów.
Tak.
Co kojarzy się przez to później negatywnie.
Tak, bardzo jest to krzywdzące dla pedałów.
Mhm. Mi się wydaje, że jak jesteś pedałem, to oni mają to w dupie.
Dzięki, Senar. A w Rosji na przykład dzieci nie wiedzą o gejach, nie wyzywają się od pedałów, tylko od pizd. Więc negatywne skojarzenie mają później z waginami. Więc...
Rosja nienawidzi kobiet.
A nie wyzywają się od kapitalistów?
Ty kapitalistyczna świnio, towarzyszu.
Ty kapitalisto. Twój ojciec... Twój ojciec sprzedaje coś tam, nie wiem.
Twój ojciec przykładał rękę do wolnego rynku.
Twój ojciec kupuje za...
Tak. Twój ojciec zarabia w dolarach.
No, więc w skrócie chodziło o to, że rząd rosyjski tak naprawdę chroni gejów przed dziećmi i ich nienawiścią do homoseksualizmu.
To ma sens.
I zwiększa jakby nienawiść do wagin, czyli do kobiet, czyli do bycia heteroseksualnym, i na przyszłość rosną duzi, silni rosyjscy geje.
Powiem ci, że twoja teoria
czyli
do mnie przemawia.
Zakładasz, że robisz takich dużych, silnych rosyjskich gejów, których możesz potem eksportować do innych krajów, żeby szerzyli
dobrą
LGBT
nowinę
w Ameryce.
Tak.
Jest... Nie, bo jest taka teoria, jedna z takich teorii. Jedna z takich teorii mówiła o tym, czekaj, kto to był?
Pamiętam, gadaliśmy o tym.
Jak on się nazywał? Yuri Bezmienow, o. To jest taki rosyjski agent KGB, który generalnie mówił, jak zdestabilizować państwo.
On jest agentem KGB i nazywa się Bezimieniow?
Tak, Yuri Bezmienow się nazywa.
Dobra przykrywka w sumie.
Bezmenow. I on mówi dużo ciekawych rzeczy, ale między innymi mówi o tym, jak destabilizować kraj. Opisuje coś takiego, że wrzucasz... robisz metodą dzieli rządź, nie? Czyli wrzucasz dwie sprzeczne ideologie w naród i każesz się im kłócić ze sobą na podstawie tego, aż w końcu kraj nie jest spójny wewnętrznie.
Mhm. Tak, to jest, przemawiała do mnie ta teoria bardzo mocno.
Przypomina to, nie wiem czy pamiętasz, w grze Endera też było coś takiego.
W samej grze Endera, czy późniejszych jakichś tomach?
W grze Endera on miał to swoje rodzeństwo. I to rodzeństwo w międzyczasie, kiedy on był w tym kosmosie, założyli jakieś dwie takie persony, które dyskutowały w internecie.
Tak,
o
było!
Rzeczach.
Oni pisali listy do gazet.
I pisali ze sobą z dwóch różnych perspektyw. Tak, żeby zawsze móc kontrolować każdą ze stron, tak jakby, nie?
Tak, i mogli kontrolować też opinię publiczną bardzo dobrze w ten sposób. To było fajne.
Wow.
Przerażające też trochę.
I ktoś mi pisze, heglowska dialektyka polaryzacji społeczeństw.
To bardzo możliwe, Iwar, z kośćmi. To bardzo, bardzo mądrze powiedziałeś. Ustosunkowałbym się do tego.
Ale pierwszy raz coś takiego słyszę tutaj.
Rozumiem słowo polaryzacja.
Ja miałem.
I wiem, że Hegel był filozofem społecznym? Nie jestem pewien. Także generalnie twoja teoria, Dorian, jest niezła i gdyby nie obozy dla gejów w Czeczenii, gdzie są zsyłani geje z Rosji, to prawdopodobnie bym ci uwierzył.
A wiesz, co się w tych obozach dzieje?
Są trenowani na ultragejów.
Właśnie.
Ultragejów, jak...
Jaki jest od, proces?
No, zaczynają od jednego dildo, a potem sky is the limit.
Kojarzysz Clouda z Final Fantasy VII? No to myśl w kategoriach tego miecza. A także kulki z materią.
A myśl w kategoriach jego fryzury, nie wiem.
Nie zauważysz, kiedy ci odbyt wybuchnie.
A wyobrażacie sobie, jak stylowe to muszą być obozy? Jeśli każda osoba w tych obozach ma zajebisty zmysł ciuchów i wiesz, i wystroju wnętrz? Czy te miejsca muszą wyglądać zajebiście?
Nie no, w ogóle ja jestem, nie ma też kobiet, nie? Więc nie ma co rozpraszać tych kolesi, więc zakładam, że jest generalnie chuj skupienie i tak dalej. Powiem ci jeszcze lepiej, gram teraz w Assassin's Creed'a i tam o tym nie jest mówione, ale ostatecznie to z antycznej Grecji wychodzi, powiedzmy, homoseksualizm jako najwyższa z miłości.
Tak, to prawda.
Bo jest prawda. Więc ostatecznie... No. Proszę?
No wiesz, platoniczna do momentu, kiedy ten, chcesz zamieszać kakao.
Kiedy do momentu, kiedy Platon nie umarł, w sensie?
Nie, myślałem bardziej o mieszaniu kakao, nazywam, ale to ma sens.
Nazywam to miłością, mówię, czy to jest pedofilia? Nie, nazywam to miłością platoniczną, powiedział Platon.
Poza tym te dzieci nie narzekają, mają twojego penisa w ustach. To jest ten. Chciałem użyć jakiegoś tego określenia na filozoficzny argument, który nie ma podstawy, ale nie pamiętam terminologii. Miłość platoniczna skonsumowana. O, rany. Dobra, chodźmy dalej. Puchar za suchar, Mateusz. Dawaj swój dowcip.
O Jezu. To jest bardziej historia, z którą gdzieś wyczytałem i mi zapada w pamięci, bo była bardzo śmieszna wtedy. Więc tak, laska pisze. Miałem kiedyś spotkanie z prezesem jednej z firm, ale musiał gdzieś wyjechać i powiedziano mi, że do sali konferencyjnej przyjdzie dyrektor handlowy. Wchodzi młody facet, podaje mi rękę i mówi: siemaszko. No ja przysięgam do dzisiaj, nie wiem dlaczego myślałem, że się wita, mówię mu siema. On tak poważnie na mnie patrzy i dodaje: Robert, siemaszko. Ja trzymam to w jego dłoń i odpowiadam: Roxana, siema.
Ja pierdolę, that's safe. Masz awans, skurwysynko. Skurwycórko. O nie. Ale zajebiste.
Nawet gdyby na miejscu tego kolesia, gdybym sprawdził i zobaczył potem w papierach, że ona się nie nazywa Roxa, wiesz, siema faktycznie, to tak czy siak za to myślenie w danym momencie byłoby cudowne, po prostu.
Improwizacja godna.
Tak, jesteś specjalista do PR-u.
Ej, wyobraź sobie,
o, nie, czekaj, specjalista zarządzania kryzysu.
Wyobraź sobie, że zawsze kiedy się z kimś witasz, on mówi ci swoje nazwisko, na przykład Kowalski, a ty mu odpowiadasz i on mówi: przepraszam, co pan robi? A ty mówisz: a przepraszam, myślałem, że wymyślamy debilne nazwiska.
To tak jak ten motyw, że afrykańskie nazwiska mają wykrzyknik w ogóle, na przykład, w sensie w ogóle imiona i nazwiska mają wykrzyknik w sobie.
Gdzie?
Co oznacza takie... w Afryce.
Wow.
I to oznacza takie...
Nie, ty teraz chyba mówisz o jakimś tym. Chyba mówisz o jakimś sketchu Monty Pythonów teraz.
W urdu to jest.
Naprawdę?
I musisz, I shit you not.
Możesz nazwać Abdul... drzewo?
Nie,
urdu.
Abdul. Hej, zawołaj Abdula i to Mka i Magdalenę. A trzeba mieć zręczne usta do tego, w chuj.
Czekaj, przeznaleźć to.
Później jesteś w łóżku z dziewczyną i ona jest tak jakby... całuje cię tam na dole i ty mówisz: powiedz moje imię, i ona robi... W sumie działałoby to lepiej w drugą stronę chyba. O Jezus, popłakałem się trochę. Tak delikatnie, na jedno oko. Okej, gotowi na newsy? Idziemy tam? Idziemy tam? Dawajcie.
O Jezu, czekaj.
Co jest?
O Jezu, oni mają 5 kliknięć.
Mają 5 różnych? Czy one są oznaczane przez wykrzyknik pod innym kątem?
Wykrzyknik, taka długa kreska, dwie długie kreski, oraz długa kreska z dwoma tymi, z dwoma przekreśleniami.
Ej, kaczka w teczce mówi, że mówiliśmy o tym 100 odcinków temu.
No było coś takiego kiedyś.
Tak, tak.
Potwarz, odpowiem mu.
I te plemię się nazywa... Kurwa, czekaj. Kung.
Ja pierdolę, mieć onomatopeję w normalnym języku, to jest zajebiste. Podziwiam. Dobra, chodźmy tutaj. Pani Backfire. Mogłem to wrzucić do robotów w zasadzie. Jest taka firma, pewnie widzieliście w ogóle w Polsce, nawet na billboardach można zobaczyć takie specjalne zegarki z GPS-em, które możesz kupić dla swojego dziecka, żebyś mógł zawsze zlokalizować to dziecko i żebyś mógł ewentualnie zadzwonić do niego na ten zegarek. Komuś udało się zhakować te zegarki, podobno bardzo, bardzo łatwo, w taki sposób, że możesz po prostu znaleźć dzieci z tymi zegarkami.
No nie...
Także jest to praktycznie tak, jakbyś miał zaczipowane dziecko, żeby pedofile mogli je znaleźć.
Akurat mówi to osoba, która nie może wejść do dmuchanego zamku, kiedy są tam dzieci.
To by było ciekawe.
W sensie co? Zamiana prawdziwych dzieci w potworki z Pokémon Go, żebyś mógł chodzić ze smartfonem i łapać?
Dobrze, że nic nie wszczepiali tym dzieciom.
No, to byłoby ten. Nie mogliby chyba wszczepić. Wydaje mi się, że...
Jakby to się nazywało?
Bo jeśli miałbyś wszczep, to ten szczep musiałby mieć baterię dodatkowo jeszcze. Nie ma takich chyba jeszcze wszczepów, które mogą nadawać sygnał. Co nie?
Co? Jeszcze raz?
W zasadzie ja się zastanawiam, na jakiej zasadzie te zegarki porozumiewają się nadają sygnał po prostu. Jak możesz znaleźć go? Ten zegarek musi mieć połączenie z internetem chyba, żeby nadawać swoją lokalizację.
Tak, tak.
Więc ja też rozkminiam. Rozkminiałem to ostatnio, bo była ta afera, gdzie jakaś firma zaproponowała swoim pracownikom wszczepy właśnie.
Mają mobilne 2G po prostu.
Mhm. Więc nie możesz zrobić wszczepu, który będzie miał baterię wymienną chyba, nie? Który będzie mógł nadawać takie rzeczy. Możesz zrobić wszczep, który będzie reagował, tak jak PayPal na przykład. Naklejka z PayPala, nie? Nie z PayPala, z PayPassa.
Zastanawiałem się, czy da się wykorzystać ciepło ciała.
W przyszłości pewnie tak, ale czy coś takiego już istnieje, to nie jestem pewien. Wiem, że w science fiction są takie rzeczy, które wykorzystują elektromagnetyczne pole twojego ciała albo inny szajs, ale... Nie jestem pewien. Wiem, bo wiesz co, bo gadaliśmy o tym z Moniką, bo jest firma teraz chyba w Kanadzie czy gdzieś, która właśnie produkuje takie chipy, które możesz wszczepiać i zaoferowali swoim pracownikom możliwość wszczepienia takiego chipu. I to są chipy, które najprawdopodobniej reagują po prostu, kiedy są zczytywane, w sensie tak biernie. Nie nadają sygnału przez cały czas, także można cię zlokalizować w dowolnym miejscu na świecie. Bo to by było super creepy. Ale mieć taki chip, który jest jednocześnie twoim paszportem i dowodem osobistym? Chyba spoko.
No nie.
Nie? W sensie, nie jeśli... Nie wiem. No jest to jakieś ograniczenie twojej prywatności w sumie.
No, ostatni bastion, nie?
Tak. Już nawet nie możesz powiedzieć, że się nie nazywasz tak, jak się nazywasz. Poza tym... Ktoś mógłby ujebać ci palec, żeby, wiesz, wypłacić pieniądze z twojego konta, co byłoby średnie. Ale to jest przyszłość, do której zmierzamy, moi drodzy.
Jestem ciekaw, czym nas przekonają do tego, żeby się zaczipować. Właśnie mi się wydaje,
tym,
że to może
zawsze,
być...
stary.
No.
Wygodą.
No, ale jestem ciekaw, co będzie takiego wygodne. Zakładam, że rodzice będą zmuszani, żeby wiedzieć, gdzie jest ich dziecko.
Może, no, to mógłby być taki chip, który na przykład usuwają cię, jak masz 18 lat.
Nie, to po prostu go masz już na zawsze.
Ja rozkminiałem...
Ale zakładają go, kiedy jeszcze nie możesz powiedzieć, że go nie chcesz, nie?
Ja bardziej, stary, rozkminiałem, co się może wydarzyć, żeby uniknąć takiej przyszłości. I wydaje mi się, że musi być jakaś ogromna afera związana ze wszczepami, która doprowadzi do ustanowienia jakiegoś prawa, które będzie mówiło, że twoje ciało to jest święta rzecz, która jest nienaruszalna i niczego takiego nie będzie się z nim robiło.
To by było ciekawe założyć taką religię antywszczepową.
No, ej, może to jest trochę taka luka w rynku, może powinniśmy się tym zająć.
A czy to by nie zakazywało tatuaży?
Nie. Nie, bo tatuaż to jest tylko kolorowanie skóry od spodu, tak jakby nie wszczepiasz sobie żadnego rodzaju aktywnych składników pod skórę, nie? Chociaż...
Chyba, że...
Może racja. Nie, ale ja bym założył taki kult, bo tak samo jak w grze Endera będziemy mogli kontrolować jakby to, co wysyłamy w świat z naszej perspektywy, z naszej pozycji. Więc jeśli będziemy chcieli doprowadzić do wszczepów, to po prostu będziemy pisać głupsze rzeczy. Czekaj,
już
bo tutaj...
Jest.
O nie, już jest, anioły nieba. Nie, bo oni wierzą w jakieś debilne rzeczy. To nie jest takie to, co ja chcę. Ja chcę, wiesz, satanizm. Człowiek jest najwyższą formą życia i musimy dbać o swoje ciało jako, nie wiem, świątynię samego siebie. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o dzieci. Przejdźmy do czegoś lżejszego. Kojarzycie serial Alo, Alo? I pytam tu głównie Mateusza, ponieważ Dorian ma 15 lat.
Kojarzę, że był taki serial, tak?
Był taki serial, który dział się w trakcie II wojny światowej w jakimś małym francuskim miasteczku, gdzie niemieccy szpiedzy próbowali zdobyć, czy angielscy szpiedzy, jacyś szpiedzy próbowali zdobyć portret upadłej Madonny z wielkim cycem, namalowany przez fikcyjnego malarza Van Klompa. I ten portret sprzedał się ostatnio za 15 tysięcy dolarów, mimo że nikt nie pamięta tego serialu. Ja w ogóle po raz pierwszy zobaczyłem ten portret w całości tutaj, bo pamiętam go tylko z odcinków, tylko pokazali jednego cyca w jednym z odcinków.
No tak, bo był wycięty.
Tak, to był wycięty cyc. Widziałeś ten sam odcinek co ja? Ja widziałem może trzy.
Nie, ja pamiętam, że to leciało w miarę regularnie.
To leciało cały czas, przez lata, jak byliśmy mali.
Ja to pamiętam, widziałem parę odcinków. Był dosyć śmieszny.
Ja to samo. Znaczy, wiesz, mam znajomych, którzy byli wielkimi fanami, ale ja sam właśnie też widziałem tylko parę. Ale on był dobry. On był trochę jak takie miodowe lata. Był gruby koleś, był chudy koleś. Był obraz Madonny z wielkim cycem i był Herr Flick.
Nie, ja pamiętam, że tam był ten motyw, że on miał tą swoją żonę taką nieznośną, i miał te kochanki, takie barmanki swoje, którymi miał romanse.
Oh, jednej
obiecywał ciągle, że uciekną gdzieś tam i tak dalej. Było, ja pamiętam, że on tak jakby... To było też komiczne bardzo, jak on zarządzał tymi dwoma czy trzema tam kochankami.
Tak, bo to był tego typu serial, że zawsze kiedy kończył się odcinek, to wszystko wracało do normy na następny odcinek, więc każdy odcinek mógł być o czymkolwiek. I miałeś zestaw bohaterów, był SS-man Herr Flick, który przychodził, mówił dzień dobry i robił kłopoty, które były rozwiązywane później.
Nie,
i kolejny
dzień
odcinek
mówił
co innego.
Policjant? Dzień dobry mówił policjant.
A to nie był niemiecki ten? To nie,
nie
był
nie.
Niemiecki
on,
agent?
On, nie, no był policjant, żandarm był jeszcze taki i to on był dzień dobry.
A, okej. Okay. Ale on był...
On był łącznikiem z ruchu oporu, z ruchem oporu, bo też ten René był takim. Jeszcze była ta babeczka, babeczka w ruchu oporu.
Była babeczka,
Suska.
Była banda chyba lotników angielskich, którzy tam kiedyś wylądowali i później mieszkali na strychu tego baru.
Tak, faktycznie. Jestem ciekaw, ile to miało w ogóle sezonów, bo to miało
sprawdzę.
10 sezonów.
Wow.
Damn it. 9.
9, no.
85 odcinków, ostatecznie bardzo nieźle.
No, czy ci aktorzy może dalej żyją na tantiemach ze sprzedaży DVD? Dobra, idziemy dalej. Polacy silni w rakietach, słabsi w nazwach. Moi drodzy, nasza rakieta Bigos 4 sięgnęła stratosfery. Poleciała na 15 km nad ziemię. z Drawska Pomorskiego. W planach jest zrobić rakietę, która będzie nazywała się Perun i będzie wynosiła 50-kilogramowy standardowy payload na wysokość 150 km, żeby dotrzeć do mikrograwitacji dla badań naukowych. Ale wydaje się to takie trochę ten... skromne, nie? Takie skromne plany mają.
Czemu?
No bo, no wiesz, no nie lecą na Marsa, tylko chcą wysłać planetę na niższą orbitę okołoziemską mniej więcej.
No jaki kraj takie cele, nie?
Tak, znaczy no cieszę się, że mierzą siły na zamiary. Ale wydawałoby się, nie ma jakichś open source'owych zajebistych rakiet, które można po prostu zbudować?
No zakładam, że...
z butelki coli i Mentosa.
No nie, no może nie z butelki coli i Mentosa, ale zakładam, że możesz sobie wydobyć adamantium
z ziemi. Ustalmy się, że badania finansuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, nie? No to tam... jakie pieniądze dostaniesz, nie? To jest na zasadzie, w projekcie piszesz, chcę lecieć na Marsa, a oni ci dają pieniądze i mówisz, chcę lecieć do chmur.
Ale ja mam sposób, Mateusz.
Być może.
Wiesz, jak uzyskać większe finansowanie? Możesz nazwać tą rakietę imienia Lecha Kaczyńskiego.
O, proszę.
Dostaniesz kasę. We Wrocławiu zrobili taki bulwar i od razu dostali taki wielki chleb jakby czerwony, na którym można chodzić i siedzieć.
Zajebiście. Myślisz, że rakieta na przykład spadając uderzy w brzozę?
No wiesz, mogą być różne opcje. Może to jest standardowy sposób lądowania właśnie dla tej rakiety.
Wydaje się, że ona ma bird seeking system. O.
Rakieta Ziemia, powietrze brzoza. Nie powinienem tego mówić. Agenci nas znajdą, jesteśmy na Spotify'u.
Myślisz, że one są zasilane? Zasilane Lechem Kaczyńskim? Kaczyńskim w ogóle?
Nie, myślę, że jeśli chcesz uzyskać ropę z tkanki organicznej, musisz poczekać parę milionów lat, to się nie robi w parę lat. Ale możesz palić w niej, nie wiem co, może prawdziwe kaczki. Dalej, Palessi. To może wam się spodobać. Znaczy, Dorian może o tym słyszał. Znaczy, chyba o tym słyszał, bo wydaje mi się, że ty postowałeś.
Big OS to jest takie zmarnowana nazwa trochę. Bigos.
Na system operacyjny.
Tak, to mógłby być. Wydaje mi się, że jest nawet taki system operacyjny.
Big O. Nie, no jak piszę Big OS, to znajdę po prostu przepisy na Bigos. O kurwa.
Ej, system operacyjny.
Jest. Bigsby OS. Big OS Operating System.
A to jest polski, czy to jest tylko przypadek?
Ale to nie jest jakoś popularne. Jeden tym.
Może Polacy jeszcze nie wiedzą po prostu.
Widzę jakiś system dla ARMów.
To są te procesory, które są słabsze i nikt ich nie chce.
A jakie są silniejsze?
Chyba zwykłe Intele? Nie wiem. Jest coś innego teraz dla mobilek?
ARMy które... są... Nie, mówisz o czymś innym. ARMy są na mikrokontrolery, na wszystkie ten. I są w wielu rzeczach w ogóle.
Tak, a ja kojarzę to tylko z dwóch wersji tabletów. Masz tablety, które są z ARMem i mają Android, albo masz tablety, które są ze zwykłym procesorem i mają pełny system operacyjny. Dlatego w mojej głowie ARMy są gorsze. Ale kto wie, wiesz, nie wiem z czego są zbudowane, może są zajebiste. Pewnie pobierają mniej energii niż zwykłe procesory.
Okej, lecimy dalej.
Tak, Palessi. Payless to jest firma, która sprzedaje buty w internecie generalnie. I postanowili, tak. To są buty za 20 dolców, to są takie tanie rzeczy. Ale postanowili zrobić zajebistą promocję, budowali i otworzyli, gdzie, w Los Angeles, taki zajebisty butik, który zaprojektowali jak taki, wiesz, high-end zajebisty butik, nazwali go Palessi. I udawali, że wszystko jest zaprojektowane przez włoskiego projektanta Bruno Palessiego i sprzedawali wszystko za $400-500. I wyprzedali wszystko, co mieli. I sprzedawali te rzeczy, wiesz, warte 20. Co prawda jest to oczywiście, wiesz, wszystko takie, takie bezpieczne i kiedy ktoś kupił te rzeczy, to go prowadzili go na backstage i tłumaczyli mu, że dał się zrobić w konia i oddawali mu kasę. Także koniec końców jest to taki fajny trik reklamowy. Ale uważam, że całkiem niezły. Ale nie odkryli Ameryki tym, że jeśli coś jest droższe, to ludzie chętni to kupią. Bo będą myśleli, że jest lepsze.
Mi się wydaje też, że jak w tym innym artykule, który ja miałem, to jeszcze nie wiem, czy były jakieś wywiady z ludźmi, oni to zachwycali po prostu, że o, materiał jakiś lepszy, coś tak dalej.
No bo ej, tani materiał jest pewnie cienki i lekki, nie?
To ciekawe bardzo, bo...
To nie da, tylko druga skóra.
Nie, to jest bardzo ciekawe, bo tutaj ktoś w Debiela w komentarzach mówi o prawie popytu i podaży. I to też jest coś takiego, że im wyższa cena, tym tak, wiesz, tym mniej klientów. Ale pytanie jest inne może. Jaka zasada tutaj działa, że to prawo nie ma takiego zastosowania?
No generalnie budujesz u ludziom w głowach wyobrażenie, że są w ekskluzywnym miejscu, podajesz im te rzeczy w ekskluzywny sposób i budujesz w głowie wyobrażenie, że jest to warte więcej niż jest. A jesteśmy bardzo podatni na reklamę, no bo wiesz, żyjemy z nią na co dzień.
Ja myślałem, że sprzedajesz im nie buty jako sam produkt,
tylko
ale tak, ale trochę tak, doświadczenie kupowania drogich butów.
Selling you the shoe buying experience.
Tak, no bo potem możesz mówić, że to jest... no bo ten, jak ktoś powiedział, snobizm, nie? I myślę, że właśnie coś takiego, że sprzedajesz ludziom poczucie wartości, którego im brakuje.
Tak, może tak. Ale wiesz, to w sumie oni mogą sobie kupić... Tu chyba chodzi też o to, że oni mogą sobie kupić... Wiesz, buty w innym sklepie, ale kupują tutaj, gdzie teoretycznie za tą samą cenę, co w drogim butiku, mogą kupić tanie buty. Tylko nie wiedzą o tym. Ale jest to fajne w sumie, no bo jest to fajne o tyle, że faktycznie sprawi to, że ludzie będą oceniali, czy faktycznie twoje rzeczy są zrobione z dobrych materiałów, ale okaże się później, że są tanie, nie? Całkiem zajebiste.
Debiel pisze, że głównym argumentem usprawiedliwiającym ludzi, co kupowali, było, że chcieli zaimponować znajomym.
O, bezczelność. No to snobizm jednak. Czyli leczyli kompleksy. Pytanie brzmi, czy skutecznie?
To nieskutecznie, skoro się na koniec dnia dowiedzieli, że it's a prank, bro.
Myślicie, że mogę zrobić doktorat z psychologii? Leczenia kompleksów drogimi rzeczami? Będę potrzebował grantów. Ale uważam, że ma to potencjał. O, fuck. Chodźmy dalej. Pogłoski o moim byciu klonem są znacznie przesadzone. To jest taka mała rzecz w sumie. Prezydent Nigerii za jakiś czas temu zachorował i pojechał do Wielkiej Brytanii, żeby się wyleczyć. I nie było go przez parę miesięcy albo parę tygodni. I generalnie poszła plotka po mediach społecznościowych, że on został zamordowany i zastąpiony klonem. W każdym razie, że ktoś się teraz pod niego podszywa. I on postanowił na ostatnim przemówieniu zaadresować te plotki i potwierdził, że nie jest klonem. Teraz wyobraźcie sobie konieczność powiedzenia tłumowi ludzi, że nie jesteście swoim własnym klonem.
Podoba mi się to, że oni mówią, że jest klonem, a nie sobowtórem, czy coś takiego.
Tak, właśnie jest klon tutaj.
I jest tak jakby...
Klonem nie jestem. Osobowtórze nic nie mówiłem.
No, dokładnie coś takiego, nie? Jest...
Czy możemy zaadresować właśnie fakt, że ciężko byłoby wyhodować takiego klona?
No właśnie tak myślę, nie? Że ktoś usłyszał klona i po prostu wrzucili taką informację.
Naprawdę nie pomyśleli, że może nosić maskę z gumy na przykład, tylko od razu klon? To jest świetne, bo to... Co?
Że powiedział to w Polsce, pisze panem.
Jak w Polsce?
Nie wiem.
Gdzie? Czekaj.
W Katowicach.
W kolebce klonowania.
Nie mogę tego znaleźć tutaj, czy to było faktycznie w Polsce. Czekaj.
Jest, whole session in Poland.
Wow. Co on robił w Polsce w sumie?
No jak to? Przyjechał się sklonować.
Pierdolę, polska kulepka klonowania. No dobra,
słyszał
spoko.
O polskim prezydencie i premierze.
Dobra, ruszamy dalej. To nie jest nic wielkiego. Australia nie jedno ma imię. To jest fajna wiadomość. Dania znalazła sposób na imigrantów. Dania uznała, że imigranci, którzy ładnie się asymilują i żyją tak, jak należy, zgodnie z prawem, mogą sobie mieszkać, ale imigranci, którzy popełniają przestępstwa, będą zsyłani na odległą wyspę, gdzie będą czekali na deportację. Także szykuje nam się druga Australia generalnie. Jeżeli ta deportacja nie dojdzie do skutku. Tam jest normalnie więzienie. A wyspa ma 7 hektarów, co wydaje mi się, że nie jest zbyt dużo. Tu 7 hektarów na kilometry kwadratowe. O Jezus, nie mogę znaleźć.
No, hektar to jest to na 100, nie? Czekaj, 1000 na 1000.
To jest... Kilometr... Wow, bardzo małe. To jest mniej niż 1/10 kilometra kwadratowego, 7 hektarów?
Hektar to jest o boku 100 metrów, czyli 100 na 100.
Czyli 700 metrów kwadratowych. Czy jeszcze mniej?
Co?
Jeśli masz 7 hektarów.
100 na 100. Aha, no to 70 tysięcy kwadratowych metrów.
No dobra. No ale czekaj, 7 i masz 100 na 100, no to jest 7 na 100. To jest... Nie dobra, masz rację, nieważne. Ale to w metrach mówisz teraz. No tak, wyspa w każdym razie jest mała. No ale nie potrzebujesz tak dużo. Może Dania jest niedużym krajem, może mają niewielu imigrantów, albo niewielu, wiesz...
No to jest...
Zboczonych imigrantów.
7 hektarów to jest 100 na 700 metrów. Mhm. Powiedzmy.
Czyli nie jest to nawet kilometr kwadratowy, jest to mniej niż... Jest to bardzo mało. Ale zmieścisz, wiesz, parę osób i namiot. I strażnika z pistoletem. Poza tym, to nie jest tak, że musisz ich specjalnie pilnować, bo są na wyspie. To nie mogą... Nie potrafią pływać przecież. Pamiętacie? Nie pamiętasz tych wszystkich historii, jak ludzie uciekali z Syrii łódkami i się topili? I dzieci się topiły? To znaczy, że nikt nie potrafi pływać z nich.
Znaczy ci, co potrafili, dopłynęli i teraz są w Danii, tak?
No, a dopłynęli na łódce. Dobra, Dorian, dawaj.
Się wydaje, że to jest taki bardzo specyficzny, że to jest, że tworzymy bardzo specyficznych survivalowców. Jakby będziemy teraz sztucznie korzystać z selekcji naturalnej, tworząc sobie imigrantów ostatecznych, którzy potrafią przepłynąć wszędzie.
Kurwa. Ej, może tak powinniśmy w ogóle robić selekcję. Jeśli potrzebujesz na przykład strażaków w swoim kraju, to stawiasz taką ścianę ognia i czekasz, kto z imigrantów przejdzie przez tą ścianę i ci, co przejdą, znaczy, że się nadają. Tak samo jak potrzebujesz kogoś do pracy w wodzie, to robisz morze. Każesz im przepłynąć morze.
Robisz casting pod wodą robisz.
Taki kto przeżyje do tej pracy.
Survival casting, jeszcze nagrywasz to i puszczasz to w telewizji i możesz jeszcze sprzedać to jako serię reality show.
Na przykład też, jeżeli na przykład chcesz pracować w policji, to strzelają do ciebie czarni i jeżeli po prostu wytrzymałeś ten, jesteś odporny na pociski, no i wtedy możesz pracować w policji, proste.
Tak. Albo wyświetlają ci, dają ci taki test i wyświetlają ci kilka osób i jak postrzelisz tylko czarnych, to dostajesz pracę.
Nie no, bierzesz takie małe dzieci i strzelasz do nich i najpierw strzelasz powiedzmy z małych kulek, potem i część z nich
odparniasz
umrze,
ich.
Tak, no i strzelasz do nich z małych kulek, część z nich umrze, część przeżyje. No i potem stopniowo strzelasz do nich z coraz większych rzeczy.
Aż w końcu dojdziesz do moździerza i tworzysz naprawdę niezniszczalnych ludzi. To jest zajebisty pomysł. Czy ktoś kiedyś próbował coś takiego zrobić?
Hitler.
Niestety został powstrzymany, zanim osiągnął ostateczny, finalny wynik. Ale powiem wam, że ci staruszkowie czasami, których widzę w Niemczech, co tak napierdalają z tymi takimi kijkami, to są ludzie ze stali. Także kto wie, może do czegoś doszli. Dorian, dawaj twojego newsa.
Kurwa mać. Radom serem stoi. A więc w Radomiu postanowiono upięknić miasto pomnikami jego najlepszych, najwspanialszych dzieł, więc między innymi postawili pomniki serka homogenizowanego, butów sofix, oraz maszyny do szycia łucznik.
Co, czekaj, ja nie wiedziałem tylko o serku.
Co czytaj dalej.
Co?
Postawili 14 rzeźb.
A czy Sofix to jest prawdziwa firma robiąca buty, czy tylko się mówi Sofixy na buty?
Zakładam, że firma.
Ej, wow. Ej, a ten serek jest dużo mniejszy niż myślałem. Ja myślałem, że to jest taki duży pomnik.
No, to jest taki chyba ławka bardziej.
Podoba mi się podpis. Autorem statuetki serka jest rzeźbiarz z Kielc, pan Sławomir Micek. Aha. Tak brzmi tak super lokalnie.
Ale co jak co, serek homo zasługuje na pomnik. To jest najlepszy serek. Ulubiony.
Ten konkretny? Czy Danon?
Mm-hmm. Nie, homo. Homogenizowany.
A Danony też są homogenizowane.
Tylko... Ale ten konkretny, z krówką.
Kurwa, trochę mi poleciłeś teraz. Ale jak go jesz?
Nie jadłeś.
Znaczy, no pewnie go jadłem, jak byłem kiedyś, wiesz, jak w czasach, kiedy ktoś kupował mi jogurty.
Całe życie na tym. Cały czas ulubiony.
Ale jest to tak na sucho, w sensie bez niczego?
Czasami bez niczego, czasami z czymś. Lubię to w naleśnikach, o.
A nie, no tak, to jest spoko. Ikony Radomia. Serek opomnikowany. Czekaj, te buty są... no nie wiem. Wiem, że jest jakaś firma, która robi meble z Zielonej Góry. Jest to też nazwa na bułgarską giełdę, Sofix. Nie, tylko meble i bułgarska giełda. Ja nie wiem, czy jest faktycznie taka buta, taka firma, która robi buty. Jest taka firma, patrzcie, znalazłem te buty, czekaj. Wklejam na General.
Nice. Awesome.
Dobra, dalej. Miłość ciężka rzecz. O, to jest proste, to jest krótkie, powinno być w szybkiej piłce. 300-funtowa kobieta w Pensylwanii usiadła na swoim chłopaku, który ważył 120 funtów, czyli ona miała 150 kilo, on ważył...
Ale zajebiste są te 60. Sofixy.
Zabiła go siadając na nim. Czemu są zajebiste, bo są na rzepy?
I, kurwa, do tańca wyjebane. Jakbym... Myślisz, że da się gdzieś jeszcze je dostać?
Myślę, że na Allegro może, ale mówisz o tych, które wkleiłem?
Kurwa, o Jezus, ile znalazłem tych Sofix Kangaroo jeszcze?
Te Kangaroo są całkiem spoko, to przyznam. Jakbym widział dziewczynę w takich, to rwałbym. Czy bym takie założył? Nie wiem.
Klasa, to zajebiste.
No jest ich tutaj sporo, czekaj, wkleję całego screenshota, będzie łatwiej. A także płyn do czegoś. Dobra, to jest załatwione.
Dalej.
O, ostatnia rzecz z normalnych newsów. Co, gdzie, jakie eksperymenty na płodach? Czyje? Naukowiec z Chin jakiś czas temu ogłosił na jakiejś konferencji... O, czekaj, że nie chcę mówić jakieś, bo to brzmi wszystko mało wiarygodnie. Chiński naukowiec Hi Yankui dokonał modyfikacji genów u dwójki dzieci, które były jeszcze nienarodzone. Między innymi chciał wyleczyć te dzieci z HIV. Chciał, żeby narodziły się bez AIDS, ponieważ jedno z rodziców było zarażone. I udało mu się zmodyfikować te dzieci. I zaraz po tym, jak skończyła się ta konferencja, jego uczelnia, taki jakby na której robił te badania, wyparła się go, powiedziała, że on te badania robił całkowicie poza tą uczelnią, a sam naukowiec zniknął.
Musisz mieć zgodę komisji bioetycznej, nie? Do takich rzeczy.
Tak, chyba musisz mieć takie rzeczy. Generalnie naukowiec zniknął, nikt nie wie teraz, gdzie on jest.
Ja miałem też hardcore, nie? Że w swoich badaniach musiałem mieć zgodę, jakby wiesz, musiałem tak sformułować, żeby nie musieć uzyskiwać zgody komisji etyki, nie?
Ale musiałbyś mieć dlaczego? Dlatego, że testowałeś na ludziach tego robota?
No ten robot gadał z ludźmi, nie?
No ale to,
to
co?
Jest trochę, no robisz eksperymenty społeczne, więc robisz... A. No na przykład pierwszy w ogóle rozkmina, bo ja tam dwa granty składałem, ale pierwszy był dotyczący robota, który przekonywał ludzi. Mhm. Czyli trochę manipulacji. No i teraz pytanie jest, czy to jest etyczne. I jeśli nie, to dlaczego nie? Rozumiesz, o co chodzi?
Tak, tak.
I to jest ciekawe bardzo, nie?
Tak, tak, no bo jakbyś robił testy, w których robot na przykład kogoś męczy albo uczy się torturować kogoś, to musiałbyś mieć takie pozwolenie.
Nie, no ale testy, w których już walmy robota, nie? Gdybyś zrobił testy, w których ty przekonujesz kogoś do czegoś, to też jest trochę ciekawe, trochę, wiesz, może być nieetyczne, nie?
No tak, ale ktoś zgadza się na te testy, to chyba możesz je wykonać, nie? Czy musisz, czy no, faktycznie jest komisja...
Jeśli się zgadza, to nie jest to dobry eksperyment.
A czy to jest komisja tak jakby europejska, czy polska, czy coś jeszcze innego? Czy w sumie nie wiesz, bo udało ci się zrobić tak te badania,
nie,
żeby
nie
musisz
tego
robić? A no to spoko.
Ja tego nie robiłem. Ja się zastanawiam jeszcze na jednej rzeczy, bo tutaj jest... No dobra, no koleś... w ogóle. I co, udało te dzieci... Aha, bo zrobił to niedawno, czy... W sensie, poczekaj, zrobił to
28 listopada zaprezentował te odkrycia, a news jest z 5 grudnia, także to się wydarzyło teraz, przed chwilą.
No dobra, ja źle zrozumiałem. Fuck, źle zrozumiałem.
A nie, czekaj.
On powiedział, no, że ta modyfikacja miała zapobiec urodzeniu się wirusem HIV.
Tak.
A ja zrozumiałem, że modyfikował, żeby nie miały zespołu Downa.
Nie, nie, nie.
Nie wiem dlaczego, bo jak usłyszałem geny i te chromosomy, to pomyślałem o...
Nie, no to logiczne, wiadomo.
No, ciekawe.
No, bo wiadomo, że no, problemem jest to, że nie wiadomo, jak modyfikacje genetyczne mogą wpłynąć na potomstwo i przyszłe pokolenia i czy nie rozjebiesz ludzkiej rasy, jeśli będziesz to robił, także dlatego jest to trochę zakazane, nie? W sensie, no wymaga pewnie zgód jakiejś komisji. Wiadomo, że klonowanie ludzi jest zakazane wciąż chyba, nie? Czy już się to robi? Bo ja w sumie nie jestem na bieżąco z klonowaniem. Nigeria, jak wiadomo, myśli, że jesteśmy bardzo daleko.
Nigeria wysyła nam prezydenta. Nigeria musi bardzo lubić swojego prezydenta, jeśli mówi, chcemy mieć drugiego takiego. A może wysłali, bo myślą, że nam się udało.
Może, a no tak. Hej, wasz prezydent zginął w wypadku samolotu.
Dziękuję, jestem tu co tydzień.
Jak wy to zrobiliście? We had a backup. Okej, okay, czekajcie. Kącik robotyczny. Chcecie to? Tak. If they set that android free, it will be the end of all of us! No! To było z Dragon Balla. O. Black Mirror in Real Life, odcinek 14. W Ameryce jest bardzo popularna choroba, na którą cierpi dużo dorosłych osób. Nazywa się to sleep apnea. I to jest chyba rodzaj nieregularnego oddychania w trakcie spania. I masz do tego taką maszynkę, którą podłączasz sobie do nosa albo do czegoś i ona reguluje jakoś twoje oddychanie.
Brzmi strasznie dziwnie.
Tak, i słuchaj, i teraz...
Spotkałem się z tym wcześniej, ale co się stało z ludźmi, którzy nie mieli to wcześniej? I co, po prostu umierali?
Nie, wydaje mi się, że nie umierasz przez to, po prostu możesz mieć jakieś komplikacje chyba później. Wydaje mi się, że paru podcasterów, których słucham, śpi z taką maszyną. I że większość tych maszyn nie wygląda tak jak na tym zdjęciu, gdzie masz maskę na całą twarz, tylko że masz na przykład przy nosie coś takiego jak w szpitalu czasami. W każdym razie te maszyny prowadzą jakiegoś rodzaju...
Zawsze jak widzę coś takiego, to zastanawiam się, czy po prostu ludzie z tym nie powinni umrzeć. Nie mówię tego jako żart. Mówię jako taki prawdziwy mój koncern wewnętrzny. Może tym bardziej jest to śmieszniejsze.
Scenari debilał piszą, że po prostu się nie wysypiali, bo się co chwilę budzili.
Tym bardziej powinni umrzeć. Co to za życie w ogóle?
W każdym razie cała historia, czekaj, bo ja nie chcę teraz czegoś tutaj jebnąć, ale historia polega na tym, że te maszyny rejestrują, kiedy są używane i firmy ubezpieczeniowe tak jakby dostały informacje o tym, kto i kiedy używa tych maszyn i podnoszą składki ubezpieczeniowe osobom, które tych maszyn nie używają, a mają na przykład. To znaczy, że jesteśmy już jeden krok w miejscu, gdzie będziemy kontrolowani na tyle, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe będzie mogło podnieść nam składki, ponieważ będą wiedzieli, jaki mamy tryb życia. Także to dosyć mroczne.
Nie, no ostatecznie... Znaczy nie, no to, się, to jest... to nawet nie o to chodzi. Jak to się nazywa... Zobacz, ja myślałem o tym jakiś czas temu, ale ostatecznie ubezpieczenie to jest formą składania się na coś, nie? Czyli ty odkładasz jakiś czas, nie wiem, stówkę czy coś takiego i zakładając, że wszyscy to robią, to kiedy coś się dzieje, ja jestem w stanie wziąć te pieniądze od wszystkich i przełożyć na ten twój rachunek medyczny. Mhm. I to się opłaca mi wtedy, kiedy większość, kiedy mogę zarabiać, czyli kiedy więcej osób płaci i im się nic nie dzieje. No i teraz pytanie jest, czy w takim razie ubezpieczenie w ogóle jest legalne? No bo ostatecznie może powinieneś w takim razie ponosić sam koszta wszystkiego, zawsze.
W sensie nie składamy się na nic.
Tak. Nie? I albo nie składamy się na nic, po prostu coś ci się dzieje, trudno, płać za to pełną stawkę. Jeżeli za to wprowadzasz właśnie takie ubezpieczenia, no to teraz pytanie jest, znaczy, i zwiększasz niektórym osobom stawki, no to pytanie jest, na ile to jest twoja wina, że coś ci... Bo ja również dobrze mogę powiedzieć, no tak, ale ja kupuję ubezpieczenie, ale ja nie mam tylu wypadków. Nie? Mhm. I może nie chcę w takim razie płacić więcej. No i to jest mniej więcej coś takiego, nie?
Nie, no
trochę
jasne,
jak
że tak.
Jak rozdzielić te koszta pomiędzy ludźmi?
Nie, to ma, nie, jasne, że masz rację i osoby na przykład, wydaje mi się, że jeśli ktoś jest zadeklarowanym palaczem, to ma wyższe składki, czy nie ma wyższych składek? Nie jestem pewien. Ale chodzi o rodzaj inwigilacji tutaj i udostępnianie takich danych, z których ktoś może podjąć taką decyzję. Mhm. I don't know, man. Że idziemy w stronę czasu, gdzie będziemy wszyscy mieli jeepa.
O, fajnie, też chcę mieć jeepa.
Tym jeepem będziemy już mógł zapłacić za zakupy, a także przejść przez granicę. Chodźmy w szybką piłkę. Poczytamy po jednym, bo są tylko trzy.
Yes.
Pierwsze, GTA. Handlarz narkotykami wypuszczony z więzienia ukradł samochód już na parkingu więziennym. Na tylnym siedzeniu zostało roczne dziecko właścicielki, które odzyskano, kiedy samochód rozbił się 15 minut później, a facet uciekł do lasu. Został schwytany. To mi się podoba, bo to jest jak w GTA. Wychodzisz z więzienia i musisz się jakoś dostać do swojego domu, więc kradniesz samochód.
No logicznie.
Pomyśl, jak dobrze działałaby resocjalizacja, gdyby więzienie stawiało ci taksówkę jeszcze do domu. Mateusz, czytaj drugi. O, to będzie długie i trudne.
Czekaj. O kurczę, ktoś wrzucił dobrego newsa.
Gdzie?
Debielał napisał, wykładowcom zakazano używania druk wielkich liter, kiedy przypisają pracę studentom, ponieważ to może ich zasmucić, może ich przestraszyć.
Co? Czekaj, ale wystawiając oceny? Czy...
Nie, kiedy zadajesz im zadania i jeśli używasz, jeżeli dajesz im zadanie domowe i użyjesz dużych liter? Wysokich liter, chcę powiedzieć, kurwa, naprawdę, Mateusz.
Aha.
Jeśli użyjesz wielkich liter, to oni są przestraszeni.
Jezus Maria.
Ale tak ogólnie dużych liter, czy normalnie jak zapisujesz, że imienia, początek zdania i tak dalej?
Nie możesz napisać drukowanymi literami chyba. Jeśli dobrze rozumiem. No
to
bo
to jest to samo. Że nie możesz pisać wielkimi literami. Aha, dobra, że przecież wszystko wielkimi. tak jak tutaj jest powiedziane, że ta memo wspomina także dwa przykłady, gdzie nie możesz, jakby zakazujących sukienek, wyszukanych sukienek oraz klaskania. Pamiętasz?
Co? Pamiętam.
Klaskanie mieliśmy.
Tak, mieliśmy. Co robili zamiast tego? Robili, wkręcali żarówki? Już nie pamiętam. Ale to było na innych uniwersytetach.
Jazz hands robili.
Tak. Jak jest jazz hands? Nie widzę, no nie widzę cię, Mateusz.
Wkręcanie żarówek. No?
A, czyli jedno, dobra. Nie, to w porządku. To też jest fajne. Ale pomyśl, co ze ślepymi osobami? Oni nie wiedzą, że bijesz im brawo wtedy. Ja uważam, że to jest dyskryminacja. Jebać tych ludzi. Mateusz, czytaj drugiego newsa. Spodoba ci się, obiecuję.
W konfrontacji na tle kradzieży leginsów mieszanka Lululemon zaatakowała i zamordowała pracowniczkę sklepu z użyciem 5 różnych narzędzi, zadając 330 ran, po czym spędziła 10 godzin raniąc sama siebie, przywiązując się za ręce i kostki w łazience i przygotowując dla policji historię o zamaskowanych rabusiach.
Tak, ale została zdemaskowana.
Zdeleginsowana?
Wszystko by jej się udało, gdyby nie ta wścibska kamera w sklepie.
W zasadzie nie wiem, jak ją zdemaskowali. Zakładam, że znaleźli jakieś dowody.
Zdążyć historii.
Jeśli ktoś jest zainteresowany, może sobie poczytać. Jesteśmy w szybkiej piłce. Dorian, czytaj ostatnie.
Nauczyciel w Maine. Zawieszony z powodu filmiku z zajęć Historii Ameryki, na którym jego uczniowie śpiewali do rytmu Jingle Bells KKK, KKK, let's kill all the blacks.
Wiesz, że słusznie go zawiesili, ja nie wiem. A może to było, wiesz, głupio jak... Trochę głupio, kiedy nagrasz film i pokazujesz go ludziom bez kontekstu i oni wyciągają wnioski. Może to miało wszystko uzasadnienie.
Mam nadzieję, że jest zawieszony, ponieważ dostaje awans.
Przygotowują mu specjalną, zajebistą pozycję z super biurem.
Całe na biało.
Całe na biało. Piłka w trybuny. Senior citizens, although slow and dangerous behind the wheel, can still serve a purpose. A jest taki kabaret sali na biało, nie?
Tak?
A nie? Sali na biało?
Nie.
Brzmi
nie
bardzo kabaretowo. Dorian, słyszałeś coś?
A to nie jest.
Znaczy, było w kabarecie, że i wtedy ja wychodzę cały na biało. To był ten Franczewski. No.
Ty nie kojarzę. Cali na biało to jest grupa improwizacyjna.
Cały na biało to jest kawał. To był kawał.
Jaki kawał?
Że no wychodzę cały na biało.
Nie.
To był kawał.
O cyrku.
Tak, o cyrku.
No. To Franczewski to opowiadał, pamiętam.
Tak? Gdzie?
Nie wiem.
Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę.
Chyba, że to jest ten kawał, który kończy się arystokracją. To wtedy wiem.
Nie.
To jest tak, to jest bardzo podobny kawał. To jest... To...
Mateusz...
Tak, to jest coś takiego, no.
Potrzebuję, żebyś przeczytał piłkę w trybuny, odpada M.
Piłka w trybuny, pan M. Mówi... Ej, bo muzułmanie mają tak, że prawej ręki używają tylko do jedzenia, a lewej tylko do podcierania się, co nie? W sensie prawo wyrzucają jedzenia do układu pokarmowego, a lewą do usuwania go. Czy jeżeli X muzułmanów złapie się za ręce w sznureczku, to czy oni tworzą ludzką stonogę? Nie wiedziałem tego. Jest tak?
Jest chyba tak, no. Znaczy zakładam, że mają teraz papier toaletowy już, ale... Mieli
nie,
chyba
ale
tak,
chodzi
że...
mi o to, że to jest prawo, czy to jest zwyczaj?
Nie, to jest chyba zwyczaj, bo oni jedzą rękami, nie możesz sobie siedzieć i wpierdalać kuskus na przykład ręką. I jedna ręka chyba jest właśnie do żarcia, a druga jest do takich brudnych czynności, także możesz mieć jedną czystą zawsze. Ale jak bardzo rasistowskie to jest, trudno mi jest ocenić.
Nie, to jest w ogóle w piśmie napisane.
Ale fakt jest taki... że nie możesz zmusić muzułmanów, żeby się złapali za ręce, bo oni nie będą chcieli chwycić swoją czystą prawą ręką czyjejś brudnej lewej ręki. Musiałbyś ich strzyć, tak jak w filmie. Ale tak, to będzie wtedy ludzka stonoga. Bo jeśli ktoś będzie miał w prawej ręce, którą ma przyszytą do czyjejś lewej, gówno tej drugiej osoby, to będzie musiał to zjeść, no bo jest w prawej ręce. To przecież
to jest
zasada.
To jest prawo w ogóle. W sensie według proroka tam rozpisane. Fajne, ciekawe.
Takie składane.
Wyobrażam sobie, jak się tak szturchają. No czekaj, jem.
Chcesz stronę?
Co?
Stronę znalazłem tutaj.
A jak bardzo to jest, że tak powiem, przestrzegane? W sensie, że to nie jest taka zasada jak ze Starego Testamentu, że nie możesz nosić ciuchów, które są z dwóch różnych tkanin? Bo my też mamy trochę takich durnych zasad. Kobieta, która odezwie się publicznie, musi zostać ukamieniowana i takie rzeczy? To nie jestem pewien, czy jest prawdą. Masz tą stronę? O czym jest ta strona?
Co?
Aha, wkleiłeś tutaj, dobra.
Tak, dobra, dawaj dalej.
Matilda Aurora pisze, jeśli jeszcze nie znacie, sprawdźcie podcast My Dad Wrote a Porno na Spotify. Ja go obczaiłem i to jest w zasadzie czysty Harry. Jest trójka brytoli, gdzie jest jedna kobieta i dwóch kolesi, są wygadani i czytają porno książkę, którą napisał ojciec kogoś z nich. I ta książka jest tragicznie napisana. I czytają ją komentując i w zasadzie jest to bardzo zabawne, więc polecam, zdaje mi się. Chociaż słuchałem na razie 5 albo 6 minut, więc nie mogę poświadczyć.
Podoba mi się, że ojciec napisał porno.
Tak, czyjś tata.
Czyjś tata napisał porno? Nie, bo gdyby to pisała kobieta, to byłaby to erotyka.
Pewnie tak. A to w ogóle brzmiało jak erotyka dla mnie. W sensie było takie eleganckie trochę. W sumie nie doszedłem do żadnych naprawdę gorących kawałków, bo słuchałem 6 minut, ale...
Ale powiem ci, że ostatnio miałem taką sytuację, że jechałem chyba 10 godzin samochodem i słuchałem audiobooka Twarzy Greya.
Aha.
I był całkiem okej, jakby na taki, był strasznie chujowo napisany, był strasznie czerstwy i tak dalej, był chujowo też czytany, ale ostatecznie był okej, w sensie może przez dobre towarzystwo, w jakim go słuchałem, nie?
Może, no. Znaczy, no,
ale było ciekawe bardzo.
Niektóre z tych też, książek sprawdzają się w audiobookach, moim zdaniem.
Też było bardzo delikatne, nie? Byłem zdziwiony, jakby ja robiłem gorsze rzeczy niż w tej książce były napisane, nie?
Ja jej też słuchałem w audiobooku, tylko nie za wiele z niej pamiętam. Mam wrażenie, że skończyła się bardzo szybko. Może była tak zajebista.
Była tak zajebista, że zrobili drugą wersję z perspektywy Greya.
Jak? Jest druga część jest z perspektywy Greya?
No, tak słyszałem, że jest. To sama akcja, tylko z perspektywy Greya.
I co, jest to fajne?
Czy się nazywa odcinanie kuponów?
No. Nie czytałem, ja tylko słyszałem to, że to jest gorzej napisane niż przeciętny ten Harlekin.
Ej, a czy...
Tak, no. Ja też miałem takie wrażenie, że jest tak napisane, właśnie, można, że to bardzo nietrudno byłoby to polepszyć, nie?
Ale wiecie, że to jest fanfic Twilight?
Tak, tak.
W sensie, Mateusz, ty słyszałeś?
Co?
Że autorka Greya napisała po prostu książkę, która była fanfiction z postaci z Twilight. I książka się spodobała bardzo wielu osobom i ona pozmieniała nazwiska i wypuściła ją jako własną książkę, tak jakby.
To zajebiście.
Znaczy, no, nie poprawiło.
Pogratulować jej sukcesu tak naprawdę.
Ostatecznie, wiesz, ja się zastanawiałem nad tym i ona wcale nie jest, jeśli chodzi o to, ona jest słabo napisana, ale ostatecznie nie jest słaba, to znaczy przyjemnie, wiesz, to jest takie coś, co przyjemnie się odbiera. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi.
W sensie, może być słabe, ale dobrze się tego słucha?
No, tak, ostatecznie nie miałem jakiegoś takiego, wiesz, takiego uczucia, że jestem znudzony. Wiesz, o właśnie, to jest chyba ta różnica, nie? Czy słuchał, na przykład niby Gra o Tron jest spoko, ale jak słuchałem, to byłem znudzony zajebiście.
Aha. No, a on się fajnie czyta z kolei.
No właśnie, nie?
Jest ten, wiesz, to też nie jest tak, że Grey jest najgorszą książką kiedykolwiek napisaną. Takich książek wychodzi mnóstwo tak naprawdę i takich romansów, tylko niewiele z nich zyskuje taki pogłos jakby. I przez to, że ta książka ma duży rozgłos, to wiesz, jest też dużo krytyki. Bo jeśli Laska napisze mój romans z wilkołakiem i wyda go na Amazonie, to wątpię, żeby dostała tak dużo krytyki jak 50 twarzy Greya. Tak, zostało nam coś jeszcze? Tak, zostało nam aftershow. Aftershow! And I'm what some people call mentally retarded. Yes.
to ja zacznę szybko.
Tak.
Oglądam nowy South Park.
Ja też.
Nowy sezon. I jest wyjebany w kosmos. Jest kurwa tak śmieszny, well, tak dobry.
2018.
Wszystkie te odcinki, które są tam, są złotem. Jeszcze one się do siebie odwołują, tak jakby... nie wiem, jest mega śmieszny, nie? Po prostu... jestem zachwycony.
Jest śmieszny, jest aktualny, jest dobry. Jest trochę momentami... ja wiem. Nie każdy w ogóle odcinek jakby mnie rozjebał, ale jest bardzo dobry.
No generalnie. Mnie rozjebał ten odcinek z tym... z Alem Gorem.
Jezus, tak to było.
A ty wiesz, czego to jest parodia, nie?
Tak, no wiem, wiem. Znaczy, no cały odcinek jest o zmianach klimatycznych, ale... Ale zmiany klimatyczne są potworem, który ma twarz świni.
Ale i jeszcze te Red Dead Redemption w ogóle. które się tam przewija, jest niesamowite.
No, na pewno jest warte polecenia. Dorian, ty oglądasz South Parka?
Kiedyś zacznę. Powtarzam sobie to od paru lat. Kiedyś zacznę.
To jest dobry moment, żeby oglądać ten sezon.
No, bo South Park jest bardzo, bardzo aktualny jest. W sensie to, co się dzieje teraz na świecie i w internecie, to jest komentowane w South Parku.
Jest to jeszcze bardzo dobrze przedstawione. Nie wiem, udany jest ten sezon. Naprawdę, tak jak były te ostatnie, które tam były troszkę, wiesz, wiesz, o co mi chodzi, nie? Udane lub nieudane.
No.
Bardziej lub mniej. A ten nowy mi mega podszedł.
Tak, nie, jest świetny. Także też polecam. Ja cieszę się w ogóle, że zostałem trochę... że ktoś mnie przypilnował, żebym go zobaczył, bo równie dobrze mógłbym go, wiesz, cały czas ignorować i bym nie wiedział. A tak zobaczyłem go raz sam w pracy, a potem zobaczyłem go drugi raz z Moniką, już oglądając, tak jakby naprawdę oglądając, patrząc na odcinki. I jest świetny.
Nie, był ten nowy sezon, jest mega, bardzo fajny. Właśnie Iwar z Kośćmi pisze o nowych Wikingach jeszcze. Powiedz coś, bo ja generalnie od momentu, że tak powiem, najważniejszego w serialu przestałem oglądać.
To Iwar troszkę musi coś napisać, bo ja nic nie wiem.
Dlatego jestem ciekaw, co dalej. Dobra, ty masz coś, Konrad?
Co ja mam? Gdzie?
Jakieś polecanki?
Tak, w zasadzie... Tak. Jest... jest taka firma, która, to właściwie szkoła, francuska szkoła animacji, która nazywa się Gobelins i oni są znani z tego, że co roku wypuszczali taki zestaw krótkich filmów zrobionych przez swoich uczniów, które były zawsze animacyjnie wykurwiste. To były takie krótkie rzeczy, czasami parę sekund, czasami minuta, dwie, które zawsze miażdżyły stylem animacji i jakością animacji i po prostu były świetne. I w tym roku też... oni zaczęli wypuszczać te filmy, tym razem jeden tygodniowo i na swoim kanale YouTube'owym Gobelins te rzeczy wypuszczają, także bardzo polecam, jeśli macie ochotę na ładne
animacje.
Kurde,
ja widziałem coś, ten z liskami, nie, to jest to piesek, myślałem, że to lisek.
No mogłeś coś widzieć z tego, bo one, te rzeczy są po prostu ładne wizualnie i czasem nawet gify można zobaczyć gdzieś w internecie. Także polecam, one są czasem 3D, czasem 2D, często są rysowane tak naprawdę. A tak poza tym, to była afera z Tumblerem. Nie wiem, czy ty, Mateusz, się orientujesz, bo my z Dorianem to siedzimy w tym po uszy.
Ja masz Tumbler.
Słyszałeś, Mateusz, o Tumblerze?
Wow, czekaj, co się dzieje?
Czy byłeś przez dwa ostatnie dni w internecie?
Tak.
Ja nie wiem, o co chodzi.
Nie słyszałeś nic o Tumblerze?
Nie, co się stało?
Tumblr, który jest gigantyczną platformą blogową i wiesz, domem dla bardzo, bardzo wielu setek tysięcy grafików, którzy mają tam swoje takie jakby strony, postanowił, że całkowicie odcina się od wszelkich treści dla dorosłych. I będą kasować wszystko.
Ja nie wiem, co to jest Tumblr.
Tumblr? Wow, to jest jak Blogger albo jak Blogspot, jak... ciężko to wytłumaczyć trochę, jak zupa.
Już wiem, o co chodzi.
Naprawdę blog, w którym masz bardzo łatwy sposób na repostowanie cudzych rzeczy.
Spędziłem trochę czasu w takim razie na Tumblrze. Często jak to się mówi, fanfiction jest robione tutaj, nie? Tak, ludzie robią jakieś swoje...
Tam jest łatwo zrobić stronę i bardzo łatwo jest wypromować tą stronę, bo ludzie mogą repostować twoje posty bardzo łatwo. I jest tak, ale super system po prostu.
W sensie, że jest rysowane, nie? Więc tworzą na przykład, o, widzę tutaj jakiś motyw z Harry'ego Pottera.
Tak.
Tutaj jakiś ten. Tak, czyli wygląda to jak taka ilustracja. Pamiętam, trafiłem jak Korę, wracałem do Awatara. Mhm. I ten, to pamiętam, że znalazłem bardzo dużo ciekawych treści właśnie z Kory.
Nie wiem, jakich treści.
A nie, to nie były akurat, to niestety nie były jakieś porno czy coś takiego, tylko raczej takie łączące ze sobą tego Aanga i Korę właśnie, nie? Mhm.
Shipy.
Nawet nie shipy. Ciężko powiedzieć, to często były takie na przykład... Nie, to często było na przykład w... Awatarze były jakieś postacie, one były stare. Na przykład był ten Tenzin i to jego rodzeństwo. Mhm. Umi i ona się nazywała Kira chyba. Nie jestem pewien. Kia chyba, coś takiego.
Nie pamiętam.
Zaraz sprawdzę. Kia, no. Czyli ten, no i na przykład zrobili, wiesz, jak oni byli młodsi na przykład, nie? Mhm. Takie alternatywne ten, przeniesienia. Bardzo ładne to. Bardzo ładne ogólnie ilustracje.
No i możliwe, że zostały usunięte, bo mają takie zajebiste boty wykrywające filtry.
Tak.
Znaczy filtry.
Oni chcą generalnie wprowadzić tą swoją zasadę przez wprowadzenie bota, który będzie flagował i usuwał potem wszystkie te rzeczy. I ten bot generalnie flaguje praktycznie wszystko, co jest graficzne i zawiera jakieś postacie ludzkie mniej więcej.
Chujowy bot w sensie.
Chujowy bot.
Nawet nieludzkie.
I wiesz, i to jest takie odcięcie się całkowicie, gdzie wcześniej było wszystko dopuszczone.
Dlaczego chcą się odcinać od tego?
Jest kilka powodów i większość z nich to pieniądze. Bo chcą być dobrym środowiskiem dla reklamodawców i Apple.
Aha, i chcą być w sklepie Apple.
Tak, bo Apple usunęło ich z App Store'u, ponieważ no jest w chuj dużo erotyki i porno na Tumblerze, bo to jest miejsce, gdzie ludzie mogli się po prostu wyrażać.
A czemu to jest coś złego?
Czemu to jest coś złego? No bo ludzie tracą miejsce... Na Tumblerze bardzo łatwo było zrobić swoją własną stronę. Mogłeś tam wyrażać, co chciałeś, to był twój blog, mogłeś wrzucić, jakie chciałeś treści.
No dobra, sobie ale rysować cycki, ale rzucać tam. Czemu, no dobra, i czemu to jest coś złego? W sensie cycki i porno.
Aha, czemu cycki i porno są czymś złym?
No.
Bo reklamodawcy nie chcą reklamować się na stronach, na których masz cycki i porno. I Apple
Dlaczego?
Usunęło ich
asy. Mi się wydaje, że powinniśmy do tego dojrzeć już.
No, no dobrze, no to tobie się tak wydaje, ale reszta świata się nie zgodzi z tobą.
Jestem ciekaw trochę. Nie, nie, faktycznie zastanówmy się, bo jeszcze za...
Mam wrażenie,
że trochę... To jest pytanie takie, nie? Skoro pozwalamy dzieciom mieć... Co jest jak szkodliwe? Ja trochę jestem w przekonaniu, że o wiele bardziej szkodliwe niż to, że dzieciak może przypadkowo zobaczyć porno, jest to, że wrzucajesz mu telefon w ogóle i bombardujesz go tą treścią...
No dajesz mu dostęp tak naprawdę, nie? Do treści.
Tak, ale no bombardujesz go. Dajesz mu dostęp do treści przedstawionej w konkretny sposób, jak na przykład Facebook, tak? Mhm. Gdzie bombardujesz go po prostu czymś, na co on nie jest w stanie, nie jest przygotowany.
Mhm. Znaczy Facebook jest od 13 lat. Facebook jest od 13 lat, ale Tumblr też jest chyba od 13 lat. Nie wiem, czy mogą to jakoś egzekwować tak naprawdę, ale... Teoretycznie tak chyba jest.
Nie, i zastanawiam się tylko, nie wiem, to jest taka wolna, luźna rozkmina, nie? Ale poddawałbym w dyskusję po prostu, na ile faktycznie to porno jest tym, co powinno, co jest niebezpieczne, a nie po prostu sposób prezentacji, wiesz, w ogóle social media i tak dalej, nie? Na ile to powinno być dostępne. Że jeżeli zakazujemy porno, to może zastanówmy się, co jeszcze powinniśmy zakazać, jeżeli chcemy kształtować, a jeżeli nie, to po prostu wrzucasz to. Ale może mi jest ciężko na to spojrzeć z innej perspektywy.
Wiesz co, jest trochę taka nagonka na treści dla dorosłych, bo pamiętaj, że Wielka Brytania wprowadza filtr wielki całokrajowy, gdzie będziesz miał zablokowane takie treści, jeśli nie będziesz zarejestrowanym użytkownikiem, tak normalnie w urzędzie. Starbucks w Ameryce chce zablokować dostęp do treści dla dorosłych.
Ale nie jesteś w stanie rozdzielić porno od nieporno.
No będziesz miał, będą pewnie mieli filtr na konkretną listę stron i tyle.
No ale jeżeli, to w takim razie co z seksualizacją w ogóle wszystkiego dookoła?
No nie wiem, no to są jakieś takie rzeczy, które ludzie próbują zrobić, żeby chronić dzieci, które mają dostęp do internetu przed przypadkowym zobaczeniem sutka. No, ja wiem, że to jest durne.
Miałem ostatnio rozkminę coś takiego. Widziałem stary film.
No.
Sprzed chyba tam 15, 20, nawet nie, sprzed 40 lat. Generalnie aktorzy nie byli tacy super atrakcyjni.
O nie.
Nie? I zacząłem się zastanawiać, na ile faktycznie w dzisiejszych czasach selekcjonujesz to, że wszyscy muszą być ładni. I patrzysz na to i to wszyscy, i że ci ludzie po prostu nie są przeciętni. Ktoś kiedyś też wrzucił na przykład zdjęcie Daenerys, jakby oryginalne i jej przerobione, czyli tworzenie tak jakby jakiejś... To jest bardzo ciekawa rozmowa, nie mamy chyba za bardzo na nią czasu. Ale ostatecznie, jak się nazywa ta babka, która grają?
Kogo, gdzie?
No, Daenerys. Grają ta.
O, jest jej prawdziwe imię.
Emilia Clarke.
No i ona jest całkiem przeciętną dziewczyną, nie? Ostatecznie. Ale tutaj jest ucharakteryzowana, przedstawiona jakoś i stworzona właśnie w taki sposób bardzo atrakcyjny. I teraz zastanawiam się, na ile tworzenie czegoś takiego jest tego motywu, że wszyscy w telewizji wszyscy muszą być ładni i tak dalej, na ile to jest tworzenie takiej wizji nieprawdziwego świata, na które po prostu dziecko też nie jest gotowe.
No buduje to, wiesz, wychowuje to pokolenie z kompleksami i złym postrzeganiem własnego ciała, bo będziesz postrzegał swoje ciało jako nieperfekcyjne zawsze. I będzie to prowadziło do schorzeń typu bulimia, czy wiesz, to są istniejące problemy.
No to, ale jestem właśnie ciekawy, na ile... W sensie, albo przykładamy taką rzecz, że mówimy, nie cenzurujemy niczego, wrzucamy te dzieci po prostu i one same się wychowają i po prostu zagryzamy zęby, wrzucamy, dajemy im wszystko i generalnie selekcja, dobór naturalny trwa, część ludzi po prostu poumiera, a część przetrwa w tym, nie? Mhm. I sobie da radę.
Hej, to jest tak naprawdę, jak dla mnie to jest po prostu wszystko lenistwo, bo jeśli miałbyś dorosłych, którzy chcą poświęcić czas dziecku i wytłumaczyć mu, jak używać internetu bezpiecznie i będą interesowali się tym, jak to dziecko używa internetu, to wydaje mi się, że możesz wykształcić zdrowe dziecko. Ale oni chcieliby, żebyś nie musiał nic robić.
Ale mi się wydaje, że to jest takie, że to jest złudne bardzo, że tobie się wydaje, że jesteś w stanie nauczyć dziecko czy coś takiego. Za naszych czasów generalnie też nie chcieli twoi rodzice, żebyś oglądał porno. Ale dotrafiałeś do tego w jakiś ten czy inny sposób.
Każdy musi trafić, to jest część edukacji seksualnej.
No właśnie o tym mówię, że generalnie może nie ma co w takim razie, tego... jakby tego jakoś stygmatyzować.
No tak, tylko że my mogliśmy znaleźć na przykład Świerszczyka czy Playboya, gdzie były cycki, albo jakaś scena na mostku, na moście nad rzeką. Tak, Two Girls One Cup.
I wiesz, czym jest prawdziwa miłość.
Albo postać z kreskówki twojego dziecka, która jest wypełniona ogórkami w każdej dziurze, w każdą dziurę.
Tak, tak. I mówisz, wow.
Wow, nie wiedziałem, że mogę wetknąć ogórka tam.
Jasne, że tak. Jesteśmy wyedukowani. Kiedyś, jeśli chciałeś mieć ogórka w dziurze, musiałeś, wiesz, dużo zapłacić.
Teraz wiesz, że możesz zrobić to sam w domu. Do it yourself.
Teraz możesz wrzucić na Tinderze, wiesz, ogórki w dziurki i tylko poważne propozycje, nie?
Ale już nie możesz na Tumblerze. Od 17 grudnia.
To jest smutne trochę. Jakby, no, muszę założyć Tumblera.
Masz jeszcze kilka dni.
Zdążyć przed Panem Bogiem.
Stary, ja... Pomijając, że tracimy miejsce, gdzie możemy wrzucać swój content z tego typu, to ja tracę bardzo dużo referencji, bo znaleźć modelki albo sceny z porno w gifach, takie krótkie na Tumblerze, gdzie można znaleźć referencje do pozycji albo, wiesz, ułożenia ciała i tak dalej, to było bardzo łatwe i było super. To były dobre czasy dla mnie. Teraz będzie trudno.
Jeszcze jednej rzeczy czekam. Ktoś scenar napisał, nigdy to nie jest wina, kurwa, społeczeństwa, tylko ludzi, rodziców. Ja ostatnio mam coś takiego, w sensie, że uważam, że rodzice robią generalnie wystarczająco i wina jest dzieci. A temat wszystkim. W sensie, nie, to jest zajebiste, posłuchaj. To jest zajebista rozkmina, że ostatecznie różnica pomiędzy nami a zwierzętami jest taka, że mamy bardzo duży okres opieki. Bardzo długi okres opieki takiej postnatalnej, nie? Mhm. I bardzo długo musimy dojrzewać, bo taki konik wychodzi i generalnie po paru godzinach już w stanie samodzielnie stawiać kroczki, nie? I jest bardzo szybko staje się samodzielny. I teraz pytanie jest takie w takim razie, czy jeżeli zwierzęta są samodzielne, to bardzo szybko przechodzą do takiej do rzeczywistości. Nie żyją w sferze emocjonalnej. No. Rozumiesz, o co mi chodzi?
Że chyba, zwierzęta nie mają sfery emocjonalnej.
No właśnie o to mi chodzi, że możesz być smutny, ale jeśli będziesz smutny, to nie zjesz i umrzesz. Więc może nie bądź smutny, tylko zacznij, kurwa, coś robić. I zacząłem ostatnio o tym rozkminiać, czy kiedyś też tak nie było faktycznie. Kiedy rodzice nie mieli czasu przejmować się dziećmi, one też żyły i były trochę twardsze na przykład. I na przykład robiłeś sobie 10 dzieci, z tego powiedzmy 4 przeżywało i było spoko, nie?
Wróćmy do tradycyjnych czasów.
Jakby... No, właśnie robiłeś 10 dzieci, wyrzucałeś ich na podwórko, one wracały, wróciło 9 tych 10 i mówisz, no to był dobry dzień, nie?
Róbmy jak z imigrantami, rzucajmy w morze, w ogień, które przeżyje, będzie super.
To, znaczy nie, my tego, pamiętaj, że my robimy to, żeby zrobić casting tak jakby do konkretnego rodzaju pracy. To nie jest tylko po prostu okrucieństwo. Myślisz, za kogo nas masz, za potworów?
Ja mam coś takiego ostatnio, że zastanawiam się nad racjonalizacją nie okrucieństwa, a pragmatyzmu.
W sensie pragmatyzmu posuniętego do granic okrucieństwa?
Do granic praktyczności po prostu. W sensie... Chodzi mi o rzeczy, które są jakby... mierzalne, że ostatecznie dochodzi to do tego, że ostatni odcinek widziałeś Buddha Box na przykład w South Parku?
Nie, nie widziałem jeszcze. Widziałem ten
odcinek, w którym Cartman sobie wkręca, że ma lekarz, psycholog mówi mu, że może mieć anxiety. Mhm. Nie wiem nawet jak się to tłumaczy.
Nie da się tego przetłumaczyć. Niepokój.
Że może mieć niepokój.
Tak.
I Cartman generalnie twierdzi, że wow, to jest wytrych na wszystkie społeczne sytuacje. Tak. I mówi, czy wiesz, jak ciężko jest osobom, którzy mają niepokój, nawet wyjść do ludzi? Przestańcie być na mnie przestańcie mnie opresjonować, nie? I trochę coś takiego, że jeżeli bardzo sobie wkręcisz, to się skupiasz tak bardzo na swoich potrzebach, że sprawia musi się zmienić.
Tak, jest tak, no.
I to jest śmieszne, to jest nierzeczywiste i polecam ostatecznie.
Do czasu jest nierzeczywiste, bo internet już się zmienił w tamtą stronę. Już w internecie tak jest, że wszyscy muszą szanować twoje safe spacey i muszą szanować twoje...
Gdzie?
Wszędzie, na Tumblerze internet, głównie.
Internet jest jedynym miejscem właśnie, gdzie nie ma czegoś takiego.
Jest.
Gdzie każdy może ci napisać, haha, fake.
Nie, zostanie zbanowany wtedy. Stary, w internecie...
No to stworzy drugie konto.
I zostanie zbanowany znowu.
To, no jest generalnie... to jest cena, którą jestem gotów zapłacić.
Nie wiem, jakim cudem unikasz tego, tych rozmów o tym i tematów o tym i... Nie wiem, no wydaje mi się, że to jest wszędzie w internecie, że internet to jest główne miejsce, gdzie wylęgają się takie rzeczy.
Ja masz Tumblera i Facebooka i się omija.
No w sumie tak, jeśli umijasz Tumblera, to w zasadzie unikasz większości tych rzeczy. Mam MP3 dla nas do puszczenia. Mam nasze życzenia od rozgrywki na 15-lecie, znaczy 5-lecie. Ile lat mamy?
5?
Puścić wam?
Jeszcze tak, póki jesteśmy tutaj w polecankach, to K polecił nam serial Norseman.
Ale mam życzenia do puszczenia.
Jakie życzenia?
Życzenia. Powiedziałem przed chwilą, że mam dla nas życzenia do puszczenia. Mam MP3 do puszczenia.
Tak. Dobra,
posłuchaj tego po prostu.
Dobrze, Debielał, pozdrowienia dla najlepszego podcastu polskich internetów. Aż trudno uwierzyć, że dziś mija 5 lat, to było 4 dni temu, kiedy to nagrywamy. Od pierwszego odcinka dziękuję za każde z waszych nagrań i składam najlepsze życzenia całej ekipie Inside Baseball. 100 lat Kokos, 100 lat Mateusz, 100 lat Inside Baseball. Ja się dokładam do tych życzeń, również życzę serdeczne 100 lat Inside Baseball.
Ja bym prosił Inside Baseball, żeby wrzucili wszystkie stare odcinki na RSS-a, to ich zacznę słuchać, bo ja chcę
są,
od początku.
Na RSS-ie nie ma, ale możesz przez stronę sobie.
Ja chcę na RSS, jestem wygodnym człowiekiem XXI wieku.
To ale... jest zbyt skomplikowane. Natomiast...
O, koniec.
RSS tak nie działa, nie?
No, RSS działa tak, jak go zrobisz.
Ostatnie 10 czy 15, nie, on ma tylko 10 albo 15 ostatnich.
Nie, RSS to jest plik napisany w XML-u i możesz mieć tak dużo, jakbyś chciał. Ja mam po prostu, używam automatycznego RSS-a, który generuje nasz blog i nie potrafię go skonfigurować, żeby miał więcej... pozycji.
Może się muszę za to zabrać kiedyś. Ja pamiętam, że na Pocket Castsach możecie sobie, też jesteśmy dostępni.
Tak, tak. O, Pocket Cast jest moją ulubioną.
Wszystko. Jest świetną aplikacją.
Jest świetna. Jest moja ulubiona, ona ma też wersję PC-tową, jest super. A, no jesteśmy na... Nie, na SoundCloudzie nas nie ma, jesteśmy na Spotify'u.
Jeszcze nie? A, Spotify. Jeden chuj.
Tak.
Dobra.
Ale tak, ale Spotify jest płatnym chyba. Znaczy, nie wiem, czy jak słuchasz podcastów przez Spotify to i nie jesteś premium, to też dostajesz reklamy od nich? Jeśli ktoś wie, to niech da nam znać. Dobra, dziękujemy rozgrywce bardzo. I postaramy się wrzucić
super.
Tego RSS-a.
Dziękujemy za życzenia, to jest ekstra, zawsze miło.
I dla was również życzenia, żebyście robili troszeczkę krótsze podcasty, żebym mógł przesłuchać jeden z nich. Nie żartuję, nagrywajcie jak chcecie. Ej, słuchajcie, będziemy chyba kończyć powoli. Dorian, nie daliśmy ci powiedzieć absolutnie niczego dzisiaj. Przyszedłeś tutaj, żeby siedzieć cicho przez 2 godziny, ponieważ my z Mateuszem napierdalaliśmy gębami przez cały czas.
A ja miałem wrażenie, że, bardzo, że ja się często wyłączałem w ogóle z dyskusji.
Aha, to może ja napierdalałem cały czas.
Tak mi się wydaje. W sensie ja często zdawałem sobie sprawę, że milczę od dłuższego czasu i wy tam gadacie, więc...
No to może tak było.
No, któryś z was.
Że ten wyższy...
Dorian. Bardzo fajnie było z tobą pomilczeć, Dorian. Mam nadzieję, że następnym razem po prostu się trochę rozkręcisz, nie?
Bardzo mi miło milczeć razem, tak?
Dorian, czy chciałbyś odesłać słuchaczy do jakiegoś miejsca swojego w sieci? Poza tym, że jesteś praktykantem i wrzucasz newsy na Facebooka i można cię znaleźć na Facebooku
prawda,
Inside Baseball.
W ogóle chciałem niesamowicie przybić piątkę tutaj Dorianowi, który ostatnio wziął się za nasz kanał i wrzuca na Facebooku i wrzuca śmieszne rzeczy. I ja się z nich śmieję.
Ja chciałbym podziękować wszystkim, którzy wrzucają newsy i linki w newsy i linki i wrzucajcie zabawniejsze newsy i linki i będzie więcej.
Tak, ale chodzi o to, że ty się tym zajmujesz i rozpropagujesz to dalej. To jest bardzo seksowne.
Tak, jest to bardzo seksowne. Cieszymy się, że jesteś naszym praktykantem. Jesteś internem.
Dziękuję. Chcę, żebym odesłał do Pornhuba, ale Pornhuba jeszcze nie założyłem. Na razie mogę na Hentai Fondry. Rysujący ogór.
Na Pornhubie się coś zakłada? Tam można mieć konto?
Na Pornhubie? No tak. Można tam też obrazki wrzucać.
Co? A można wrzucać filmy? Bo ja... No naprawdę? Czekaj,
filmy,
czy ja mylę Pornhub z czymś innym? Nie, to jest ta strona, która robi wideo i ma te reklamy wszystkie dziwne, nie?
Tak.
Okej.
Okay. Można tam... założyć sobie konto.
A gdzie masz co? Czekaj,
film.
Na rysujący ogór i co?
Hentai Foundry.
O Jezu.
Hentai Foundry to jest...
To napiszę, bo tam specjalne...
Miejsce, gdzie zaczynałem. Zaczynałem tam karierę porno.
Mogę znaleźć nic.
Wyślij Mateuszowi linka po prostu.
Rysujący ogór przez ON. Naprawdę.
Z błędami, tak.
Jak utrudniliśmy człowiekowi dostęp do tego.
Ale daj linka do kurwa tego Hentai Foundry, żebym nie musiał klikać.
Chwila.
Czekaj, chcesz, żebyśmy zareklamowali twoje konto na Hentai Foundry na koniec podcastu? To jest to miejsce?
Jebasz Tumblr, tak.
Okej, dobra. W takim razie zapraszamy na Hentai Foundry Doriana. Znajdziecie linka w naszych notkach, ponieważ Nie wiem, czy chcecie wiedzieć, jak się pisze tego nika. Rysuje on
Jestem ciekaw, czy się pojawi, czy jest Inside Baseball.
Jest.
Co? Są jakieś rzeczy z Inside Baseball tam?
Pierwsze.
No co ty? A to my jesteśmy?
Nie.
Rysujesz gejowskie porno? Co?
Nie.
Nieważne.
O, nice. Czemu ja nie znam tej strony? Czy może znam i mam nawet śledzę? Nie wiem.
Nie wiem.
Ej, robisz fajne rzeczy ostatnio. Nie widziałem większości tych obrazków chyba.
I teraz, kiedy jesteś naszym praktykantem, to powinniśmy go zmusić, żeby coś zrobił w ramach tego.
Co? Nie, już robi wystarczająco.
Nie, ja nie, wiesz...
Myślę, że robi wystarczająco. Będę
kapitalizował po prostu.
Nie kapitalizuj, bo twoi studenci będą zestresowani.
Jacy moi studenci?
Ci, którym zadajesz zadania domowe kapitalizując i oni potem nie potrafią ich zrobić, ponieważ są zestresowani.
Do widzenia mówi...
Jak to się... A, dobra.
Słuchajcie, będziemy kończyć na dzisiaj. Odsyłam was wszystkich na ibypodcast.blogspot.com, gdzie znajdziecie adres naszego serwera Discord, gdzie nagrywamy to na żywo, teraz, z publicznością, która jest na 3 linijki. Dziękujemy Dorianowi, który dołączył do nas dzisiaj. Odsyłam was na jego Hentai Foundry, którego wam nie powiem, ponieważ i tak nie ma to sensu, bo jest napisane z błędami. Znajdźcie nas jako Inside Baseball na YouTubie i na Facebooku. Mateusz na Facebooku jako Latawki Wrocław. Ja jako Konrad Kokoński. Na konradokoński.com są moje komiksy. I co? I to był 176. odcinek podcastu Inside Baseball. I z Wrocławia mówili do was Konrad Okoński, jeden z trójcy. Hej, pozostali.
Yes! I oraz Mateusz Żarkowski, czarny to nie kolor.
Oraz gość specjalnej troski do ręknięć.
Dobra robota. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.